Witamy w naszym studiu księdza doktora Marcina Kowalskiego z Instytutu Nauk Biblijnych w Lublinie.
Szanowny Boże Ojcze, szanowny Boże Państwo.
Kłaniamy się, tak, witamy serdecznie i zapraszamy Państwa na spotkanie szukając i słuchając Słowa Bożego.
I niech zawsze już gości w duszy mej. I niech spłynie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze,
niedziela Chrztu Pańskiego, którą będziemy przeżywali, to niedziela, którą zamykamy okres Bożego Narodzenia. Widzimy Jezusa już nie jako małe, nowonarodzone dziecko, ale jako dojrzałego mężczyznę, który staje nad brzegiem Jordanu, żeby tutaj rozpocząć swoją misję. To jest miejsce symboliczne i miejsce bardzo wymowne. Jezus staje tam, gdzie swój marsz w kierunku Ziemi Obiecanej zakończył Mojżesz. Pięcioksiąg kończy się monumentalną mową Mojżesza na stepach Moabu i właściwie wizją Izraela, który stoi nad Jordanem, oczekując wejścia do Ziemi Obiecanej. Jezus rozpoczyna nad Jordanem właśnie po to, aby ukazać, że kontynuuje dzieło Mojżesza i właściwie to On wprowadzi nas do Ziemi Bożych Obietnic. Chrzest Jezusa, który staje w centrum tej niedzieli, równocześnie każe nam myśleć o naszym własnym chrzcie. Chrzest Jezusa z Bożym Narodzeniem łączy temat synostwa Bożego. Ten, który przychodzi jako małe dziecko i ten, który staje nad Jordanem, to prawdziwy Syn Boży. To synostwo dla Jezusa jest ściśle związane z Jego naturą. On jest Synem Bożym i prawdziwym Bogiem. Chrzest w Jego przypadku potwierdza tylko ten fakt. Nasz chrzest ma nieco inne znaczenie. Nasz chrzest włącza nas w nowe życie w Bogu. Nasz chrzest czyni nas właściwie dziećmi Bożymi. Co mówi chrzest Jezusa o naszym chrzcie? Co łączy te dwa wydarzenia? Jaka jest waga chrztu Jezusa nad Jordanem, co on oznacza, i jaka jest waga mojego chrztu? O tym w dzisiejszej liturgii. Czytanie z księgi proroka Izajasza. To mówi Pan: oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na nim spoczął, on przyniesie narodom prawo. Nie będzie wołał ani podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze, nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On z mocą ogłosi prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali prawo na ziemi, a jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem. Uczyniłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności. Oto Słowo Boże. Pierwsze czytanie, jakie słyszymy w niedzielę Chrztu Pańskiego, pochodzi z księgi proroka Izajasza i opowiada o powołaniu sługi Jahwe. To sugeruje już, że chrzest, także nasz chrzest, to szczególny moment powołania i wybrania, który przychodzi do nas ze strony Pana. To także szczególny moment, w którym Bóg obdarza nas swoimi darami potrzebnymi do wiernego wypełnienia misji, którą nam powierza. Zacznijmy jednak od początku, czyli od samego tekstu biblijnego. Jego autor to prawdopodobnie uczeń wielkiego proroka Izajasza, Deutero-Izajasz, który żyje w trakcie wygnania babilońskiego między 586 a 538 rokiem w Babilonii. Żyje w trudnych czasach. Jemu zawdzięczamy drugą część środkową księgi proroka Izajasza. Część, w której pojawiają się tak zwane pieśni sługi Jahwe, zbiór pieśni, który opowiada o tajemniczej postaci, która nosi w sobie rys nieznany dotychczas literaturze biblijnej, postaci, która poprzez swoje cierpienie i ofiarę z własnego życia oczyszcza nie tylko Izraela, ale całą ludzkość z grzechów i przynosi ludzkości zbawienie. Pieśni sługi Jahwe układają nam się w rodzaj dramatu, który osiąga swój kulminacyjny punkt w śmierci i uwielbieniu sługi. Pierwsza pieśń, którą słyszeliśmy dzisiaj, opowiada o powołaniu i misji sługi. pieśń druga będzie mówiła o jego trudnościach, właściwie on sam będzie opowiadał o trudnościach, na jakie natrafia w swojej misji. W trzeciej pieśni będzie mówił o swojej gorliwości i nadziei, jaką pokłada w Panu, także o swoich cierpieniach. Wreszcie pieśń czwarta opisuje śmierć i wywyższenie sługi. Kim był sługa Jahwe? Kim jest ten, którego opisuje się w czterech pieśniach, także w tej, którą słyszeliśmy dzisiaj? Terminy, których używa się dla opisania sługi, sugerują, że jest to jakiś potomek Dawida. Nigdzie to prawda nie jest powiedziane wprost, że sługa Jahwe to król, ale niektóre jego rysy na to wskazują. Ogłasza prawo, uwalnia więźniów, usuwa nieprawość i ucisk. To wszystko stricte funkcje królewskie. Sam tytuł wybrańca Bożego nosił Saul i Dawid, czyli królowie. Autor zatem przypisuje słudze Jahwe tradycje królewskie. Sługa to nie tylko król, to także prorok, powołany od łona matki, obdarzony duchem pańskim. Komunikuje nawet najdalszym wyspom swoje orędzie, wstawia się za grzesznikami. Wreszcie sługa to także nauczyciel mądrości i prawodawca. W swoich rysach przypomina także Mojżesza. Głosi prawo, wyprowadza z niewoli, upodabnia się do Mojżesza i równocześnie przewyższa go ofiarą ze swojego życia. Więc widzimy, że w słudze Jahwe łączą nam się wszystkie wielkie tradycje Izraela. Widać w nim rysy patriarchów, sam ten tytuł sługa przypisywany jest właśnie patriarchze Abrahamowi. Widać w nim rysy Mojżesza, widać w nim Jozuego, Dawida i wielu proroków także z Jeremiaszem być może na czele. Odbija się w nim tradycja także cierpiącego sprawiedliwego Hioba. Wielu identyfikowało naszego sługę z Ozjaszem, Sedecjaszem, Deutero-Izajaszem, nawet z Zorobabelem czy Jojakimem. Tradycja żydowska generalnie widziała w nim zapowiedź Mesjasza. Jezus, kiedy przyjdzie do siebie, właśnie odniesie rysy cierpiącego sługi Jahwe. Jego śmierć będzie przypominała śmierć sługi pomiędzy przestępcami. Obelgi i oplucie, jakie cierpi Jezus, przypominają te same cierpienia, które znosił także sługa. Cechuje ich ta sama łagodność i pokora. Obaj są światłością dla pogan. Wszystko to sprawia, że właśnie w Jezusie trzeba widzieć wypełnienie proroctwa, zapowiedzi tego, który przyjdzie i obmyje swoją krwią grzechy świata, czyli proroctwo o słudze Jahwe. Sługa, którego widzimy w dzisiejszym pierwszym czytaniu, przeżywa swój swoisty chrzest bojowy, czy właściwie swoje powołanie. Sługa słyszy od Pana, że jest Jego, należy do Boga. Bóg mówi o nim: oto mój sługa. No, mój podkreśla szczególny ładunek uczuciowy, który łączy Boga z tym sługą. Pan uformował go ze szczególną miłością, jeszcze od łona matki. Wezwał do specjalnej misji, podtrzymuje go i znajduje w nim swoje upodobanie. Bahir, mój wybrany, to jest tytuł, który przynależy do teologii dynastii Dawidowej i podkreśla charakter królewski tego sługi. Bóg obdarza go szczególnymi darami ducha, które mają służyć jego misji w prowadzeniu prawa, miszpat wśród narodów pogańskich. Sługa ukazany jest tutaj, jak widzimy, na wzór nowego Mojżesza. Wreszcie pokora, uderzająca pokora sługi kontrastują z potęgą Cyrusa, o którym także mówi się, że jest sługą Bożym w 41 rozdziale i ta pokora stanowi kontrast wobec różnego rodzaju fałszywych przywódców religijnych i proroków, którzy także pojawiali się w Izraelu. Sługa jest pełen łagodności, także troszczy się o najsłabszych. Hieronim będzie interpretował te obrazy trzciny i knotka, odnosząc je do Izraela i do pogan. Trzcina nadłamana, której sługa nie złamie, to Izrael, czekający na pocieszyciela i zbawcę. Knotek o nikłym płomyku to poganie. Tora, którą głosi sługa, to tora miłosierdzia, która ma dotrzeć aż do najdalszych krańców ziemi. Do tej misji Bóg uzdalnia go w sposób szczególny, zapewniając o swojej bliskości i o swojej miłości. Wybrany, ukochany, mój sługa, obdarzony duchem. W tym samym kluczu powinniśmy pomyśleć dzisiaj o naszym chrzcie. Te same słowa usłyszeliśmy, choć nie byliśmy tego jeszcze świadomi podczas naszego chrztu. To mój wybrany, ukochany. Ten, którego przeznaczyłem na to, aby był moim sługą. Tak o każdym z nas powiedział Pan. Równocześnie obdarzył nas już wówczas wszelkimi darami ducha, wszystkim, czego potrzebujemy, żeby być Jego dobrymi uczniami, żeby być Jego prawdziwymi świadkami. Jest to pierwszy z wymiarów chrztu, który dziś oglądamy, medytując nad postacią sługi Jahwe. Chrzest to nieodwołalny Boży wybór, to obdarowanie nas przez Pana duchem i wszystkim, czego potrzebujemy, aby wypełnić wiernie nasze życiowe powołanie. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swoje słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z nim. Oto Słowo Boże. W drugim czytaniu usłyszeliśmy dzisiaj fragment z Dziejów Apostolskich, fragment, który opisuje także chrzest pogan Korneliusza. Chrzest, który łączy się z nieodwołalną Bożą obietnicą, z miłością, która przekracza granice Izraela i dotyka absolutnie nas wszystkich. Dzieje apostolskie opisują w całej swej rozciągłości rozwój młodego Kościoła, który wierny poleceniu Jezusa głosi słowo i chrzci, i udziela chrztu. Apostołowie głoszą dobrą nowinę oczywiście najpierw w Izraelu. To pierwszy cel, do którego mają się udać. To Izrael ma później ewangelizować inne narody. I odpowiedzialnym jest za to w szczególny sposób Piotr. Paweł, którego powołanie opisuje się w Dziejach Apostolskich w 9 rozdziale, będzie z kolei odpowiadał za głoszenie dobrej nowiny poganom. Zaraz po nawróceniu Pawła i zapowiedzi, że zaniesie on Ewangelię poganom, Dzieje Apostolskie w 10 rozdziale, który właśnie czytamy, opowiadają historię, która przydarzyła się Piotrowi. Wszystko rozpoczyna się w domu setnika Korneliusza, setnika kohorty italskiej, który ma widzenie. Anioł ukazuje mu się i zapewnia go, że jego modlitwy zostały wysłuchane, modlitwy i jałmużny. Następnie poleca mu sprowadzić z Jaffy Piotra. Kiedy wysłannicy Korneliusza są w drodze, także Piotr ma widzenie. Ukazuje mu się przed oczyma płachta z wszelkiego rodzaju zwierzętami, która obniża się 3 razy. Słyszy przy tym polecenie Boże: Piotrze, jedz, zabijaj i jedz. Piotr opiera się, jest dobrym Izraelitą. Na tej płachcie znajdują się wszelkiego rodzaju zwierzęta, a więc czyste i nieczyste. On nigdy nie jadł nic nieczystego, więc ma opory, z których wyzwala go i uwalnia go głos Boży, zabraniającym mu nazywać nieczystym tego, co Bóg oczyścił. Kiedy widzenie znika, przed bramą pojawiają się ludzie Korneliusza. Wizja była oczywiście symboliczna i można ją wytłumaczyć następująco. Kończy się czas separacji, praw podziału na czyste i nieczyste, na Żydów i pogan. Poganin Korneliusz ma zostać włączony do kościoła. Piotr nie może już nazywać nieczystym tego, co Bóg oczyścił przez krew swojego syna. Wolą Bożą jest to, aby dobra nowina trafiła nie tylko do Izraela, ale także do pogan. A więc zanim Paweł ogłosi swoją Ewangelię poganom, czyni to już Piotr, głowa Kościoła. On musi być tam, gdzie stanie także noga Pawła. Ewangelie pełne są opowieści o tym, jak Jezus spotyka się z poganami, z Rzymianami, także z żołnierzami, jak w przypadku Korneliusza. Mieli oni trudne zadanie, bo przecież byli okupantami w nie swojej ziemi, a jednak często pokazuje się ich także w Ewangeliach jako tych, którzy troszczą się o mieszkańców, tych, którzy należą do tak zwanych bojących się Boga, szukają światła w religii Izraela. W rzeczy samej tak właśnie określa się w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich Korneliusza. Phobumenos, czyli bojący się Pana, to poganin, który sympatyzuje z judaizmem w czasach, kiedy religie pogańskie, w tym rzymska, przeżywają potężny kryzys, stają się tylko zrytualizowaną formą kultu państwowego. Poganie często szukają w Izraelu i w innych kultach misteryjnych światła, słowa, bliskości samego Pana. I tak właśnie jest z Korneliuszem. On szuka tego światła w religii Izraela i wkrótce znajdzie je także w Synu Bożym. Piotr wędruje z ludźmi Korneliusza, przybywa do jego domu, opowiada tam o widzeniu, zaczyna katechezę o Jezusie, której fragment dzisiaj słyszeliśmy, i wówczas wstępuje duch. Piotr, patrząc na to, jak duch wypełnia dom Korneliusza, jak wstępuje na pogan, co jest dla niego absolutnym zaskoczeniem, nie może odmówić chrztu. Sam Bóg przecież zdecydował o tym, że ci ludzie są gotowi na przyjęcie miana chrześcijan. Bóg nie ma względu na osoby, mówi wówczas Piotr. Dosłownie w tekście greckim mówi się o tym, że Bóg nie patrzy w twarz, nie podnosi jej i nie patrzy w twarz, wybierając sobie tych, którzy są być może piękni, tych, w których miałby upodobanie. Nie, Bóg nie ma względu na osoby, wybierał prostych rybaków, celników i jawnogrzesznice na swoich uczniów. Jedyny warunek to bać się Go i postępować sprawiedliwie. Bojaźń Boża, jak mówi Pismo, jest początkiem mądrości. Bojaźń Boża to szacunek wobec Jego praw i szacunek wobec tajemnicy, którą jest Pan, który może prowadzić nas swoimi drogami, drogami swojego słowa, którym należy się podporządkować. Z kolei być sprawiedliwym w Biblii znaczy, jest to pojęcie relacyjne, znaczy mieć dobrą relację z Bogiem w oparciu o przykazanie prawa, ale także ponad prawo, praktykując miłosierdzie i mieć dobrą relację z drugimi. Ewangelia, którą widzimy dzisiaj, i chrzest, którego udziela Piotr, nie zna granic. Nie waha się przekraczać granic Izraela. Bóg, który przychodzi do nas, zawierając z nami przymierze, bo tak należy nazwać ten moment chrztu, przekracza wszelkie granice. Nie zważa na to, że jesteśmy tylko i wyłącznie ludźmi. Nie zważa na to, że jesteśmy tylko i wyłącznie grzesznikami. Obdarza nas swoją nieodwołalną obietnicą. Obietnicą miłości już na zawsze. Przekraczając, jak mówiliśmy i podkreślamy to, wszelkie możliwe granice. Tak jak w przypadku Korneliusza nie przeszkadzało mu, że był poganinem, tak podczas chrztu przychodzi do nas słabych grzeszników. I to drugi wymiar chrztu, który tutaj w tym czytaniu zostaje niezwykle mocno podkreślony. Chrzest to nieodwołalny Boży wybór, skierowany ku nam. Wybór, który przekracza wszelkie granice. Z Ewangelii według świętego Marka. Jan Chrzciciel tak głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyka u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha, jak gołębice wstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Oto słowo Pańskie. Widzieliśmy już, że chrzest to szczególny moment, w którym Bóg wybiera nas do misji, naszej życiowej misji, do tego, abyśmy byli Jego, obdarza nas Duchem. Chrzest to także bardzo szczególny moment, w którym Bóg składa nam nieodwołalną obietnicę, przekraczając wszelkie granice. Wreszcie chrzest to szczególne wyznanie Bożej miłości. O tym właśnie mówi dzisiaj Ewangelia Marka. Czy właściwie to jest serce tej sceny, w której Jezus staje nad Jordanem. Przyjrzyjmy się najpierw temu miejscu, w którym staje i samej symbolice tego, co wówczas nad Jordanem się rozgrywa. Po pierwsze, mówiliśmy już o tym na początku, Jordan to brama do ziemi obiecanej. Przekraczali już ją patriarchowie jak Jakub, pierwszym tym, którym stanął na brzegu ziemi obiecanej i oglądał ją ze stepów Moabu, był sam Mojżesz, który wygłosił wówczas swoje monumentalne kazanie, sam jednak do tej ziemi nie wszedł. Izrael stoi tam wciąż w pięcioksięgu, czekając na tego, kto wprowadzi go do ziemi obiecanej. Wiemy, że później zostali wprowadzeni do ziemi obiecanej przez Jozuego, rozpoczyna się okres sędziów i podbojów i później sędziów. Izrael jednak w trakcie swojej historii nigdy na stałe w tej ziemi nie osiadł, nie doczekał się pokoju w swojej ziemi obiecanej i dlatego właśnie przychodzi Jezus, który ma kontynuować dzieło Mojżesza, wprowadzić Izraela wciąż stojącego na granicy ziemi obiecanej, do tej ziemi Bożych obietnic. Po drugie, Jordan to także rzeka spływająca ludzkim grzechem. Jezus staje tam nie tylko, aby wprowadzić nas do ziemi Bożych obietnic, przez chrzest właśnie, ale także, aby wziąć na siebie nasz ludzki grzech. Jezus, który jest bez grzechu, przyjmuje z rąk Jana chrzest na oczyszczenie grzechów. Po co to robi? Czy to pozorny gest? Czy Jezus wchodzi w te wody, bo muszą się wypełnić pisma? Czy to prosty gest solidarności ze swoim narodem, a może gest, w którym uznaje wielkość i misję Jana Chrzciciela? Tak twierdzili niektórzy, sugerując, że Jezus może nawet być zależnym od Jana Chrzciciela, czy jego uczniem. Na pewno należy tę interpretację odrzucić. Jezus nigdy nie poddaje się, czy nie poddaje się Janowi Chrzcicielowi. To Jan na wszelkie sposoby zapowiada Jezusa i podkreśla jego wielkość i pierwszeństwo, także w misji i historii zbawienia. Jezus niczego także nie udaje, wchodząc w wody Jordanu. Jego gesty nie są obliczone na oglądającego tłumy. Na pewno w dużej mierze demonstruje solidarność z Izraelem i z każdym człowiekiem, który jest grzesznikiem, nawracającym się grzesznikiem, wchodzącym w te wody Jordanu. Jezus, to bardzo piękny obraz, wchodzi w ludzkie życie, takim jakim ono jest. A jest ono pełne lęku, słabości i grzechu. Widzieliśmy to powielekroć w Ewangeliach, nie wybiera na swoich apostołów świętych, ale grzeszników, szuka towarzystwa i bliskości grzeszników, więc Jezus wchodzący w rzekę grzechu mówi jasno, że nie brzydzi się ludzkim życiem, solidaryzuje się z naszą kondycją, wchodzi tam także wyraźnie po to, aby wziąć na siebie ludzki grzech, którego nie musimy nosić sami. Ale to tylko część prawdy o tym, co wydarzyło się nad Jordanem, bo Jordan to wreszcie i po trzecie rzeka dzieci Bożych, rzeka odrodzenia. Rzeka, w której Jezus słyszy bardzo ważne słowa wypowiadane nad nim. Oto mój syn, w którym mam upodobanie. Oto mój ukochany syn, moje dziecko. To wyznanie miłości jest szalenie ważne, ono określa tożsamość Jezusa. Ono będzie także ważyło na jego całym przyszłym życiu. Ojciec doskonale wie, już wtedy wypowiadając te słowa miłości, że jego syn będzie cierpiał i że weźmie na swoje ramiona krzyż tego świata, którego świat mu nie oszczędzi. I dlatego właśnie na samym początku tej trudnej drogi zapewnia Jezusa: jesteś moim ukochanym dzieckiem, cokolwiek stanie się z tobą, jestem blisko. Kiedy nawet będziesz krzyczał na krzyżu, dlaczego mnie opuściłeś, nie przerazi mnie to, bo jesteś moim synem, będę blisko. Gołębica, która wówczas wstępuje na Jezusa, to symbol miłości. Księga Pieśni nad Pieśniami używa tego symbolu na opisanie oczu ukochanej. To są oczy Ojca wpatrzone w Jezusa. To także symbol Ducha Świętego, który jest tą więzią miłości między Ojcem i Synem. To także znak Bożego miłosierdzia. W Księdze Rodzaju to właśnie gołębica ogłasza koniec potopu, nowy czas, w którym Bóg nie będzie już zsyłał kary, która zatraci jego dzieci. A więc chrzest to także początek, czy właściwie inauguracja czasu nieograniczonego miłosierdzia Bożego. Kary, która zostaje odsunięta dzięki temu, który jako ukochany, umiłowany syn Ojca wchodzi w te wody Jordanu, w ludzkie życie spływające grzechem i bierze ten grzech na siebie. Te słowa, które Jezus słyszy wówczas w Jordanie, są szalenie ważne, także dlatego, że zaraz po nich Syn Boży będzie kuszony na pustyni. Gdyby nie usłyszał tych słów, jesteś moim ukochanym synem, trudno, być może niemożliwe byłoby odparcie tych pokus szatańskich, które będą uderzały właśnie w serce tożsamości Jezusa, w jego synostwo. Gdzie jest twój ojciec? Dlaczego jesteś głodny? Dlaczego jesteś tu sam? Szatan będzie starał się zniszczyć w Jezusie doświadczenie i poczucie bliskości ojca. Te słowa będą jak tarcza dla syna, który dzięki nim przetrwa także kuszenie na pustyni. Zatem podsumujmy krótko wymowę liturgii słowa, które słyszymy w niedzielę chrztu pańskiego. Jak mówiliśmy, w świetle chrztu Jezusa w Jordanie odkrywamy także piękno i bogactwo naszego własnego chrztu, który przeżyliśmy jeszcze jako dzieci. Do tego momentu warto wrócić, uświadamiając sobie, co się wówczas wydarzyło. Po pierwsze, chrzest, który otrzymałem w kościele, który otrzymałam, to równocześnie misja, jaką powierzył mi Bóg, to równocześnie status Jego sługi i ucznia, który mi dał, i wszystkie potrzebne dary, potrzebne do tego, abym tę misję życiową wypełnił dobrze, pięknie, żebym, używając języka Pawłowego, nie tylko dobiegł do mety, ale dobiegł tam w wielkim stylu. Dary ducha, wybranie Boże i to szczególne przygotowanie, to wszystko jakby w zalążku zaczyna się w momencie naszego chrztu świętego. Chrzest gładzi grzech, z którym nie jestem sobie w stanie sam poradzić. I to jest dobry start, to jest konieczny start w to życie, szczęśliwe życie chrześcijanina. Po drugie, chrzest uświadamia mi także, że Bóg wybrał mnie jako grzesznika, że przyszedł do mnie jako grzesznika i poganina, tak jak przyszedł do Korneliusza. Bóg nie brzydził się moim ludzkim życiem, zapragnął radykalnie w nie wejść i złożył mi nieodwołalną obietnicę swojej wierności i swojej miłości, która ma mi towarzyszyć. Wreszcie chrzest to słowo miłości, które Bóg wypowiada wobec mnie. Wypowiedział je w tym momencie, kiedy się urodziłem, kiedy zostałem przyniesiony do kościoła, i wypowiada je w każdym momencie mojego życia. To słowo miłości, które Jezus usłyszał nad Jordanem, to jego siła życiowa, to jego podstawowy potencjał, to także moja siła życiowa. tylko Boża miłość może mnie wprowadzić do ziemi obiecanej, do mojej upragnionej ziemi, szczęścia tutaj na ziemi i szczęścia w niebie. Przecież powielokroć widzimy, jak te domy, rodziny, środowiska, które budujemy z takim trudem naszymi rękoma, są kruche. Bez Bożych rąk pracujących nad naszym szczęściem, nad naszą rodziną, nad naszymi wspólnotami, bez Jego miłości wszystko po prostu rozpada się, jest zbyt kruche, żeby przetrwało i próbę czasu, i próbę naszej ludzkiej słabości. Wreszcie ta Boża miłość jest mi potrzebna, szczególnie na czas próby. Tak jak Jezus dzięki niej przetrwał kuszenie na pustyni, tak ja, dzięki Bożej miłości, uświadamiając ją sobie, tej, którą otrzymałem w chrzcie, jestem w stanie przetrwać moje życiowe próby, doświadczenia. Nie złamią mnie. Kłamstwo szatana, że jestem tutaj sam i nie mogę liczyć na mojego Ojca, nie dotrze do mojego serca, jeśli noszę w sobie słowa, które usłyszał Jezus. Ty jesteś moim synem umiłowanym, jesteś moją ukochaną córką. Te słowa warto sobie często powtarzać.
Wysłuchaliśmy katechezy w tej chwili księdza doktora Marcina i zapraszamy do zadawania pytań, włączenia się czynnie w katechezę. Tutaj jesteśmy w studiu i ksiądz Marcin będzie odpowiadał na pytania naszych słuchaczy. I mamy pierwsze pytanie słuchacza. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I zapraszamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
A teraz i zawsze.
Mówi Andrzej z Olsztyna, Korejwo Andrzej z Olsztyna. Troszkę nawiązując do naszego ostatniego ojcze telefonu, bo dzisiaj też mamy o Panu Jezusie. I w pierwszym czytaniu było o tym, że On przyniesie narodom prawo. On niezachwianie przyniesie prawo, aż utrwali prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. I tu Pan Jezus, Bóg w drugim czytaniu mówi o tym, że z nieba odezwał się głos, że to jest Syn mój umiłowany i Jego należy słuchać. Przyszedł Pan Jezus, żeby właśnie przynieść prawo, czyli to prawo moralne, że trzeba być grzecznym, miłym, nie kłamać, nie oszukiwać, być czystym, ale też nie zabijać tak słowem, myślą i prawdziwie ludzi, ale też zostawił te prawo, które mówi o tym, jak na sądzie się odbywa. Na sądzie, bo byłem trochę niedokładny w ostatnim telefonie, chciałem przeprosić, że to nie chodzi o to, że kto przyczynił się do śmierci, do głodu innych ludzi, pójdzie do piekła, bo Pan Jezus wcześniej mówi o tym właśnie, ten król, który zasiądzie na tronie, będzie sądził w ten sposób, że nie daliście mi jeść, idziecie do piekła, tak? A byłem głodny, daliście mi jeść, czyli naprawdę ci, którzy pracują razem z Jezusem, chcą budować Królestwo Boże na ziemi, tak, żeby przyczyniać się do tego, żeby nie było głodnych ludzi na ziemi. Ci wypełniają Boże prawo, ci za to, że słuchają Boga.
Panie Andrzeju, dobrze, pytanie sformułujemy do księdza, prawda? Sformułujemy do księdza
pytanie
na tą katechezę
być,
dzisiaj.
Okej. Pytanie mogłoby być na to, kto jest tym, który słucha Boga, który wypełnia Boże przykazania, który po chrzcie, bo są tacy, co są ochrzczeni, a oszukują i kłamią, tak jak ci, co się modlili do Jahwe, a zabili Boga, którzy są prawdziwymi ludźmi, którzy chcą Polski solidarnej, którzy nie robią selekcji na ludzi, którzy żyją w liberalizmie, czyli kto jest szybszy, zdolniejszy, sprytniejszy, będzie właścicielem, będzie żył, będzie kupował i sprzedawał, a jak ktoś jest słabszy, no to trudno. Taka kolej rzeczy, że w liberalizmie gospodarczym w silnych...
Panie Andrzeju, sprecyzować to pytanie, prosimy, konkretnie.
No właśnie pytam o to, kto dobrze jest w prawdziwej nauce, jeśli papież naucza...
Dobrze, dziękujemy bardzo, papież... dobrze, dziękujemy bardzo, tak, i prosimy księdza o odpowiedź.
Tak, czy jak najbardziej warto aktualizować Słowo Boże, ale też no, nie szukajmy tu tylko odniesień do spraw społecznych i polityki. To prawo, które przynosi sługa Jahwe, to jest bardzo ogólne określenie oczywiście, Mishpat. Ono opisuje, czy określa się nim i przykazania Boże i wszystko to, co wynika z przykazań Bożych. Zasadniczo mówimy o tym także, że ta sprawiedliwość, tak jak pojmuje ją Biblia, jest pojęciem relacyjnym, czyli tak bardzo schematycznie rzecz ujmując, Bogu chodzi o to, abyśmy mieli właściwą relację z Nim, stawiając Go na pierwszym miejscu, szanując i przestrzegając Jego praw i właściwą relację także z bliźnimi, czyli oczywiście troszczyli się o nich, o tych, którzy są najsłabsi. Nie chodzi tylko o zachowywanie litery prawa, ale o to, aby z miłosierdziem wychodzić ku tym, którzy według prawa także nie mogą się bronić i nie mogą nic zrobić. Królowie i inni wchwaleni są w Biblii za to właśnie, że często wychodzą tylko i wyłącznie poza stricte literę prawa, sądząc sprawiedliwie i obdarzając miłosierdziem tych najbardziej potrzebujących. A więc powiedzmy, że to są ci, którzy prawdziwie słuchają Słowa Bożego i to jest sprawiedliwość i prawo, które ustanawia ten sługa Jahwe.
Dziękujemy księdzu, doktorowi i mamy kolejne pytanie. Prosimy kolejnego słuchacza.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I na wieki wieków. Amen.
Moje imię Jerzy.
Witamy.
Ja tak słuchając w ogóle to, co słyszę, po prostu mam dużo wątpliwości. Czy to wszystko zgodne jest z prawdą?
Proszę. Tak, pytanie.
No właśnie. Chodzi o chrzest, chodzi o dzieci Boże i o Antychrysta, dajmy na to. A moje pytanie się właśnie wiąże z tym, że jeśli chodzi o chrzest, nie? Filip, gdy do Eunucha mówił w 8 rozdziale właśnie Dziejów Apostolskich, właśnie się Eunuch pyta go, co trzeba uczynić, żeby się ochrzcić. Więc Filip odpowiada mu, że trzeba uwierzyć. Mhm. Pierwsze trzeba całego serca uwierzyć. Dopiero wtedy ma się prawo ochrzcić każdy. I właśnie chodzi o to, że Jezus też pokazał właśnie, że jako dorosły poszedł do wody, dał się ochrzcić. I jeśli ja chcę czynić wolę Bożą, przestrzegać prawa, muszę właśnie brać przykład Jezusa Chrystusa i właśnie nauki apostolskiej. A nie można tak, że ktoś się ochrzci, że ktoś kogoś tam ochrzcił jako niemowlę, on nie ma żadnej świadomości tego, a później sobie wyobraża wszystko na swoją modę, po prostu zaczyna przekręcać. To jest jedno. Drugie pytanie to jest właśnie dzieci Boże. Przecież dzieci Boże jest napisane, chodzi mi o Izraela. Przecież Izrael został całkowicie bo Bóg przez Jezusa uczynił nową rzecz. Czyli odrzucił Izraela, a teraz właśnie wszystko uczynił nowe. Czyli ani w Jerozolimie będzie Bóg czczony, ani na tej górze, tam gdzie był Bóg Jahwe, bo Bóg chce czego? Potomstwa Bożego, żeby do Niego wołano Ojcze mój. Czyli my Bogu Ojcu umiłowani dla Jezusa Chrystusa zachowani. Jeśli będziemy inaczej mówić, to po prostu będziemy jakby przeciwnikami Chrystusa. I chodzi o to, że Izrael po prostu został wedle ciała już się nie liczy wcale, bo obrzezany wedle ciała się nie liczy, tylko ten, który wedle ducha, który jest właśnie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Tak samo nie wszystkie dzieci są abrahamowe, tylko właśnie dzieci od Izaaka.
I prosimy sprecyzować, tak, mamy już te dwa pytania, tak? Pierwsze pytanie, jeśli chodzi o świadomość, dojrzałość.
O chrzest,
tak. Tak, i drugie pytanie dotyczące...
Boże, bo przecież dzieci Boże nie mogą być wszyscy, tylko właśnie przez wiarę...
Co to znaczy być dzieckiem Bożym? Dziękujemy bardzo, Bóg zapłać i ksiądz doktor już odpowiada na pytania.
Bardzo dobre pytania, oba rzeczywiście i bardzo, bardzo trafne, jeśli chodzi o teologię chrztu. Rzeczywiście Biblia obrazuje chrzest przyjmowany przez dorosłych już. To wynika oczywiście z faktu tego, że nie ma jeszcze tradycji ustanowionej jakiejś. Ludzie, którzy nawracają się, to są ludzie oczywiście dorośli. W związku z tym pierwsze wieki także znały katechumenat i drogę przygotowania dla ludzi dorosłych, która kończyła się właśnie chrztem. I to opisuje właśnie Dzieje Apostolskie i tak też chrzest przyjmuje Jezus w Jordanie. Niemniej jednak nasza praktyka chrztu dzieci jest także bardzo poważnie uzasadniona w związku z tradycją, która sięga świętego Augustyna. Wówczas, jeśli może kojarzymy, wybuchła poważna kontrowersja, czy właściwie spór, narodził się spór pomiędzy nim a Pelagiuszem. Pelagiuszem, który twierdził, że natura ludzka sama z siebie jest zdolna do osiągnięcia zbawienia. Pelagiusz to był mnich, asceta także, który wierzył w te zdolności natury ludzkiej i nie dopuszczał myśli o tym, że grzech pierworodny może je zniszczyć w jakikolwiek sposób, a już na pewno nie funkcjonuje on w dzieciach, czyniąc je takimi samymi grzesznikami jak dorosłych. Dziecko to była taka tabula rasa według Pelagiusza. Już tej doktrynie przeciwstawiał się Augustyn, twierdząc, że także w dzieciach grzech pierworodny zbiera swoje to śmiertelne żniwo ze względu na solidarność z całym rodzajem ludzkim i w związku z tym, że jest on już jakoś w zaczątku, jako ziarno zepsucia obecny także w tych niedorosłych jeszcze stworzeniach, chrzczono dzieci, aby włączyć je w to życie Boże i umożliwić ich rozwój w życiu Bożym. I tutaj wchodzi w grę oczywiście wiara także, bo chrzest nie jest automatyczny i nigdy nie przyjmuje się go automatycznie, ale wiara rodziców. To oni swoją wiarą gwarantują także, że dziecko zostanie wychowane w wierze, czy doprowadzone do tej wiary. I tu także należy podkreślić, że chrzest automatycznie nikomu nie gwarantuje zbawienia. To jest raczej dar, który dany jest nam w zalążku. Synostwo i dziecięctwo Boże, które później będziemy musieli potwierdzać swoimi życiowymi wyborami i swoją własną dojrzałą wiarą. A więc praktyka chrztu dzieci, którą znamy od czasów apostolskich, właściwie od świętego Augustyna, ma swoje głębokie uzasadnienie także w teologii grzechu pierworodnego i wiąże się ściśle z wiarą, którą gwarantują w tym przypadku, jak mówię, rodzice, a którą później dojrzale wyrażamy my już jako chrzczeni. Myślę, że jeśli chodzi o drugą kwestię, czyli jak stajemy się dziećmi Bożymi. No nie do przyjęcia jest także w świetle dzisiaj dokumentów dotyczących narodu żydowskiego i wszystkiego, co wypracowała teologia, stwierdzenie, że Bóg odrzucił swój naród, że Bóg odrzucił Izraela, że oni nie są już dziećmi Bożymi. Właściwie to jest nie do przyjęcia także, jak czyta się Pismo Święte, a szczególnie listy świętego Pawła. Tu polecam wnikliwą lekturę listu do Rzymian. Rozdziały od 9 do 11 opisują to misterium buntu Izraela, w którym Paweł stwierdza wyraźnie, że Bóg nie odrzucił swojego ludu, bo obietnice Boże i dary są nieodwołalne. To jest 11 rozdział. Więc Izrael wciąż pozostaje dzieckiem Bożym, zbuntowanym czy odrzucającym prawdziwego Mesjasza, ale Paweł w 11 rozdziale pod koniec stwierdza, że znakiem końca czasów będzie także włączenie ich w Kościół Boży. Oni wciąż mają otwartą drogę. Wystarczy uwierzyć w Mesjasza, który przyjdzie ten sam i dla nich i dla nas w czasach ostatecznych. A więc te czasy mogą być dla nich ogromną szansą na to, żeby zostać włączonymi w ten pień zdrowy, pełen życia, oliwki, pień mesjański, którego korzeniem jest sam Jezus. A więc dzieciństwo Boże obejmuje i Izraela, i nas, i pogan, którzy nawrócili się wierząc w Jezusa. Wszyscy mamy prawo nazywać się dziećmi Bożymi, także Izrael dzisiaj, nawet odrzucając Jezusa, nazywa się Synem Bożym i nazywa się Jego dzieckiem. I myślę, że Bóg także potwierdza to na wiele sposobów przez Pisma natchnione. Jest to dziecko, które wciąż czeka na to, żeby poznać pełną prawdę o swoim ojcu, prawdę, która objawia się w synu, ale nie przekreśla to jego statusu, tak jak nikt grzesznikowi nie odmawia prawa bycia synem i dzieckiem Bożym. Po prostu musi jeszcze odbyć drogę rozpoznania tej miłości Bożej w synu.
Jeśli mogę tylko dodać, to też można powiedzieć, że wielu przedstawicieli narodu żydowskiego jest w kościele i są chrześcijanami, są katolikami.
Tak.
Prawda? Więc
Paweł także znał właśnie judeochrześcijan, czyli Żydów, czy chrześcijan pochodzenia żydowskiego. Kościół dla Pawła jest niekompletny bez nich, bo i oni, i poganie zostali powołani do wiary w Mesjasza. Właśnie dziś mamy także przypadki czy Żydów mesjańskich, którzy wierzą w Jezusa, zachowując swoje tradycje, czy Żydów, którzy no de facto żyją tradycją biblijną, bardzo nam bliską, nie przyjmując Jezusa, czy zatrzymując się o krok przed przyjęciem Jezusa. No trudno powiedzieć, że oni nie są także dziećmi Bożymi.
I mamy kolejne telefony, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Paweł Stychów. Mam takie pytanie do księdza, bo ksiądz powiedział taką rzecz, że Pan Jezus, jak był ochrzczony przez świętego Jana Chrzciciela w Jordanie, to Bóg Ojciec powiedział taką rzecz, to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Gdyby tego Bóg Ojciec nie powiedział, to znaczy, że Syn, czyli Pan Jezus, mógł ulec pokusie. Więc mówię, takie pytanie jest moje. Jako Syn Boży, czy jako druga osoba boska, czy byłby w stanie nie wiedzieć tego, że jest Synem Bożym? I czy taka opcja jest możliwa, żeby mógł ulec pokusie?
Ja oczywiście przedstawiłem te kwestie hipotetycznie. To nie jest dogmat ani prawda wiary, że Jezus musiał czy uległby w ogóle w jakikolwiek sposób pokusie szatańskiej. Pokutuje troszkę w naszym pojmowaniu Jezusa może takie metafizyczne podejście do jego osoby, ale musimy sobie uświadomić, czy takie podejście, w którym podkreśla się przede wszystkim bóstwo. Natomiast musimy sobie uświadomić, że to był także prawdziwy człowiek. Nie bez przyczyny szatan tam kusi go, bo wyczuwa, że to jest człowiek i że ta ludzka strona, ta ludzka natura jest słaba i ona może ulec pokusie. Właśnie dlatego Ojciec wypowiada słowa swojej miłości. Ta tożsamość Jezusa, o której dowiaduje się od swojego Ojca, jest szalenie ważna. Staje się dla Niego opoką, skałą, fundamentem, na którym buduje także swoje życie. No bez tego objawienia także, które przychodzi do Jezusa na wiele sposobów oczywiście, to nie tylko ten moment, ale także podczas modlitwy, podczas pewnie medytacji, czytania pisma, które studiuje, musiał także studiować, poznawać. Na wiele sposobów w życiu na pewno doświadcza Bożej miłości, słyszy ją, to jest swego rodzaju ukoronowanie, bardzo ważne, potrzebne, bo Jezus rozpoczyna misję publiczną, a więc ten dobry start, taki początek mocny z Bożym wyznaniem miłości jest tu szalenie ważny. Czy bez tego wyznania nad Jordanem uległby pokusie szatańskiej? Być może tak, ale może rozciągnijmy to na całość życia Jezusa. Bez świadomości Bożej miłości trudno byłoby mu oprzeć się tym pokusom, którymi go wówczas szatan bombardował, które uderzały właśnie w tożsamość Jezusa, czyli w to, że czy Ojciec rzeczywiście jest kochającym Ojcem, czy też nie zostawił go tutaj sam. Jordan jest kluczowy do tego, żeby Pan rozpoczął tę misję mocny świadomością, że stoi po jego stronie Ojciec, że jest blisko Ojca. Jezus nie miał tej wiedzy wlanej. Jezus modli się także. Widzimy, jak kontaktuje się z Ojcem, jak ta jego relacja buduje się także i zacieśnia z Ojcem. Tutaj działa i musi działać jak prawdziwy człowiek. No i w tym sensie także jak prawdziwy człowiek potrzebuje zapewnienia i doświadczenia Bożej miłości.
I mamy kolejne telefony. Prosimy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Ja do księdza mam taką prośbę właściwie, czy można prosić o przesłanie tej katechezy na adres mailowy lub czy jest możliwość, aby ta katecheza została zamieszczona może na stronie Radia Maryja?
Ja myślę, że będzie zamieszczona na stronie Radia Maryja. Trudno wymagać od księdza doktora, żeby w tej chwili przesyłał katechezy. Tak. Także myślę, że trzeba będzie wejść na stronę internetową i będzie
ale
ją
będzie,
można otrzymać.
Ale tak? Będzie?
No zobaczymy. Myślę, że tak, spróbujemy.
Dobrze. Tak, rejestrujemy tę prośbę.
Tak.
Dobrze, bardzo proszę, Bóg zapłać.
Bóg zapłać i kolejne pytanie, prosimy.
Szczęść Boże, Danuta z Włocławka. Przysłuchiwałam się przed chwilą Panu, który dzwonił i miałam podobne myśli jak ten Pan. Pan Jezus nauczał w wieku lat 12. Pan Jezus w Kanie Galilejskiej wysłuchał Matki Bożej i Matka Boża pierwsza wiedziała, co Pan Jezus może uczynić. Wydaje mi się, że chrzest w Jordanie był przede wszystkim dla nas. Pan Jezus był świadomy i Pan Jezus był Bogiem jeszcze przed chrztem i miał możliwości i na pewno nie uległby żadnej pokusie, pomimo że nie przyjął jeszcze chrztu w Jordanii. Takie jest moje odczucie.
No, być może. Z jedną rzeczą trudno mi się zgodzić. Ten chrzest w Jordanii nie był dla nas i nie tylko dla nas. To jest nie tylko pusty gest. Jezus nie wchodzi w te wody tylko i wyłącznie dla nas. Nie jest to lekcja.
Bo przychodzi święty Jan i święty Jan mówi, ja powinienem od ciebie, Jezu, przyjąć chrzest, a nie to ode mnie.
A tak, oczywiście.
Ten Jezus mówi... Uczyń tak, bo tak trzeba w tej chwili.
Tak, ale to...
I wydawałoby mi się, że to jest tylko po to, żeby świat się dowiedział, tak jak podczas narodzenia Pana Jezusa, że tak należy czynić.
No to jest objawienie tożsamości Jezusa na pewno i dla nas także kluczowe i bardzo ważne, ale dla samego Jezusa, podkreślam, który jest człowiekiem, to objawienie tożsamości, miłości ojcowskiej jest także kluczowe. Oczywiście. Z tym, że oczywiście także On, jako prawdziwy człowiek, no potrzebuje tego zapewnienia o Bożej miłości, bliskości. Po cóż szukałby jej w takim razie podczas modlitwy, czy w innych momentach kluczowych swojego życia, w Getsemani także. No tam widać wyraźnie, jak ta ludzka natura także jest sprzężona z boską i jak ona bardzo potrzebuje światła Bożego także. Jezus jako Bóg oczywiście wcielony sam sugeruje, że jest ograniczony w pewnych względach. Nie wie na przykład, jaki jest ten czas końca. O tych sprawach wie tylko Ojciec. Ta droga także przed Nim odsłania się stopniowo, tak aby ufał i powierzał się ufnie w ręce Ojca. Więc ta ludzka natura jest tu dla nas nie można jej lekceważyć przy bóstwie oczywiście Jezusa i przy Jego boskiej woli.
W historii Kościoła były te herezje, tendencje, kiedy mówiono, że Jezus jest Bogiem i to wszystko to był taki teatr tylko dla ludzi, prawda? I te herezje były przez Kościół potępione, bo to, co ksiądz doktor właśnie mówi, gdzie jest pokazane to całkowite człowieczeństwo, że pocił się aż do krwi i prosił, żeby z Nim byli i Mu pomagali apostołowie, uczniowie, którzy wtedy poszli spać.
Tak, jak rozumieć właśnie te prośbę Jezusa, odsuń ode mnie ten kielich, tak prosi człowiek, nie Bóg.
I mamy kolejny telefon, prosimy.
Pochwalony Jezus Chrystus, moje imię Teresa. Ja chciałam się podzielić krótkim świadectwem dotyczącym tej sceny chrztu Pana Jezusa w Jordanii.
Otóż świadectwa są ważne, ale bo wolałabym, żeby pani pytanie zadała do księdza, który głosił katechezę, prawda?
To nie mam to pytania. Jest,
no chyba, że króciutko to świadectwo w dwóch, trzech zdaniach, bo są kolejne telefony, tak?
Kontemplacja chrztu Pana Jezusa, która jest proponowana na początku pierwszego tygodnia ćwiczeń ignacjańskich, razem z pierwszymi wierszami listu do Efezjan, była w moim życiu przełomowym momentem nawrócenia, które odbyło się pośród głębokiego kryzysu relacji i głodu miłości. I ten fakt, że Pan Bóg mówi do mnie, że Ty jesteś moją umiłowaną córką, wcale na nowo jest dla mnie źródłem siły i pewnością, że oto ten Bóg, który jest pełnią pod każdym względem, mnie grzesznika kocha i stale obdarza tą miłością. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo, Bóg zapłać. I mamy pytanie, kolejny telefon, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Józef z Wrocławia.
Tak, prosimy.
Ja wpierw może dwa słowa się odniosę w stosunku do tych ludzi zagubionych, którzy tak jakby, no, nie wiem, czy zmartwieni tym wszystkim, co ich otacza, czy też w treści niezrozumiałości, bo ja, proszę ojca, ja się chciałbym odnieść do takiej jednej rzeczy. Ja wróciłem.
Dobrze jest być z katechezą, żeby to pytanie było związane z katechezą, którą ksiądz przed chwilą głosił.
Ja tak, właśnie tak. Tylko ja chciałem tylko właśnie to nawiązać, taki wątek, nie, że ja gdzieś pogubiony losowo, w życiu, mam dzisiaj 62 lata, ja wróciłem, odnalazłem to, co jest dla mnie najważniejsze, czyli istotę swojego bycia na ziemi, czyli wiarę w Boga i tego chrześcijańskiego. Jestem katolikiem, jestem ochrzczony, jest wszystko tak, jak miało być, oczywiście z jedną treścią, że po moich wojażach jestem rozwodnikiem, no tak się stało, jestem alkoholikiem. Ale chodzi właśnie o tą kwestię, że dlaczego ja, człowiek, zawsze zadaję sobie wiele pytań na zasadzie do boskości Chrystusa. Przecież wiadomo jest, skoro uwierzyłem w to, że On przyszedł i jest jakby w tej Trójcy, częścią tego wszystkiego, w treści niezrozumiałej, bo dzisiaj tęgie głowy teologów mają problem z Trójcą, a ja co dzień tą Trójcę przecież przy pacierzu, rano i wieczorem wykonuję i ten znak jest mi ku chwale mojej i ku chwale tego właśnie Stworzyciela, zadaję sobie pytania zbędne. Przecież tam jest wszystko pokazane. Jezus Chrystus pokazał nam wszystkie wątki mojej słabości, czyli ta zdrada, zaparcie, tam pokazana wątpliwość, tam jest wszystko rzeczy, nawet to zwątpienie samego Jego, jak On mówi, czegoś mnie opuścił, a potem mówi, Abba, odpuść, a temu łotrowi przecież obiecał, że jeszcze dziś będziesz w niebie, bo boskość Jego nastąpiła w tym momencie, wtedy w całym tym gatunku, że właśnie tak jak ksiądz tam ujął fajne to, że nie było wszystko nalane czy wlane w Niego, bo On miał odegrać tą rolę właśnie upodobanie miłości człowieka, po to Go stworzył przecież wcześniej, tak? Kiedy uwalnia Go poprzez swojego Syna, bo chce być właśnie z tym człowiekiem już na całe te wieki, no to po co tych pytań tyle jakichś tam dręczych, które się nie znam? No bo ja na przykład się nie znam. Ja ufam teologom, tak samo jakbym ufał matematyce czy fizykowi. Bo
czyli jeśli Pan chce sprecyzować pytanie albo jakąś wątpliwość tutaj podać?
Taką odnośnie tego, skąd właśnie w naszej kulturze, tej tradycyjnej takiej wiary, związane ze wszystkim, ze świętami Dnia Zmartwychwstania, Wielkiej Nocy, czyli Bożego Narodzenia, Świętych Króli, tak? Tam są wątpliwości, mędrzy czy nie mędrzy, jak odgadnąć treść, żeby była zrozumiała dla ogółu? Takie
dobrze
mam pytanie.
Bardzo dobre pytanie. Dziękuję bardzo i prosimy księdza doktora.
No, Bóg jest tajemnicą oczywiście i nawet ten styk natury boskoludzkiej w Jezusie, który tutaj właśnie jest teraz nawet przyczyną naszej debaty, dyskusji i refleksji. Musimy sobie uświadomić, że on był problematyczny także dla wielu teologów, którzy próbowali wniknąć w tę osobę Jezusa, zastanawiając się, jak to możliwe, że te dwie natury nie zlały się ze sobą, nie połączyły, były rozdzielnie, funkcjonowały rozdzielnie, w czym one się przejawiały. Ta boska przejawia się na pewno w woli Jezusa, z kolei ta ludzka widać ją także w jego drżeniu, w kruchości jego życia, w lęku, który odczuwa przed śmiercią, no w nieświadomości także na przykład wielu tych Bożych rzeczy czy w planach Bożych końca świata. No, widać, że jest to misterium i jest to tajemnica. Bardzo pokornie, oczywiście ja tu nie głoszę żadnych pewników, ale bardzo pokornie należy do tej tajemnicy podchodzić. Ostrożnie także wczytując się w słowa Pisma. Może jeszcze wracając do tego fragmentu z Ewangelii Marka, który czytamy, tam widać wyraźnie, że Bóg do Jezusa właśnie kieruje słowa: Ty jesteś moim Synem umiłowanym. Nie do wszystkich stojących obok, ale do Niego, bardzo specyficznie. Bo to jest początek misji Jezusa, dla którego siłą w tej misji będzie miłość Ojca i to wyznanie, które składa Mu na samym początku. Więc nie do przecenienia jest ta, raz jeszcze to powtórzę, ludzka natura Jezusa. Święta Teresa Wielka mówiła, że ogrom łask przychodzi do nas, kiedy kontemplujemy człowieczeństwo Jezusa, który oczywiście jest Bogiem, jest Synem Bożym, ma w sobie wolę Bożą, także świętość, nosi w sobie świętość i moc samego Boga, ale równocześnie w przedziwny sposób zostało to zamknięte w prawdziwym człowieczeństwie naszego Pana.
I mamy kolejny telefon, prosimy.
I niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji Płockiej, szczęść Boże obu ojcom. Ja mam krótką refleksję i moja prośba będzie dotyczyć, czy ona nie jest błędna. Otóż w moim rozumieniu chrzest to jest taki szczególny rodzaj więzi Boga z człowiekiem, bo przed chrztem jestem tylko związany z Bogiem przez fakt stworzenia, natomiast przez chrzest staję się cząstką Bożej istoty i wnoszę to ze słów Jezusa. Ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami. I to powiązanie w moim rozumieniu jest rodzajem posagu na całe moje życie, posagu, której ja przyjmę w duchu wiary, jeśli przyjmę w duchu wiary, ma mi pomóc w powrocie do domu ojca, z którego wyszedłem. Mam całym swoim życiem wypełniać pewien zamysł Boga dotyczący mojej osoby, a więc zamysł to myśl, więc mam przez swoje życie stawać się myślą Boga. Może właśnie dlatego w czasie sakramentu chrztu, po słowach ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nie słyszałem słowa Amen, ponieważ słowo Amen mam przez całe swoje życie mówić Amen, a jednocześnie druga rzecz, że chrzest uświadamia mi, że przez życie nie idę sam. Jestem związany z Bogiem i dlatego mam się nie lękać. To tyle. Jeśli ksiądz może mi po prostu powiedzieć, czy to jest prawidłowe, to...
Lepiej byśmy tego nie ujęli. Bardzo dziękujemy za te refleksje. Chrzest to bardzo szczególny moment. Rzeczywiście każdy z nas, nawet nieochrzczeni, w jakiś sposób są przecież, jesteśmy dziećmi Bożymi na mocy stworzenia. Teologowie zwracali na ten fakt uwagę, mówiąc, że w każdym z nas mieszka przecież jakoś Duch Święty, ale ten moment chrztu to jest moment, w którym świadomie także przez wiarę rodziców, także Duch Boży ze wszystkimi swoimi darami jest zapraszany do tego naszego ludzkiego życia, a to diametralnie różni się od takiej sytuacji, w której po prostu jesteśmy jakoś w nim zanurzeni. Świadoma modlitwa, zaproszenie, wybranie Boże, obdarowanie duchem i wszystkimi darami i co najważniejsze, jak tu Pan podkreślił, włączenie w życie Trójcy, czyli fakt, że stajemy się częścią Trójcy na zasadzie wyboru, także decyzji, wiąże nas z Panem o wiele ściślej, obdarowując o wiele obficiej niż w przypadku tych, którzy nie są włączeni w to życie, czy nie mają chrztu. To jest kapitał, potencjał, ogromny dar, skarb, także nie do przecenienia w naszym życiu. Tak jak mówię, w momencie chrztu dany nam jest w zalążku oczywiście, musimy go rozwijać, ale stawia nas w diametralnie bardziej uprzywilejowanej sytuacji, bo przecież wszystkie dary ducha, łaski Bożej spoczęły w nas, wystarczy je tylko rozwijać. Nie musimy do tego nieba dochodzić o własnych siłach, własnymi rękoma wszystko tutaj wykuwać w tym naszym życiu. Chrzest to jest powierzenie się w ręce Boże, łasce, która będzie w nas pracowała i to diametralnie zmienia nasz status w porównaniu z tymi, którzy ochrzczeni nie są.
I mamy kolejne pytania, prosimy. Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Mam na imię Jan. Może dla Państwa, mam takie może pytanie dla wielu z Państwa naiwne. Ja nie jestem katolikiem, tam jestem, mówiąc tak, po prostu zielony w sprawach wiary. Moje pytanie brzmi tak, czy chrzest, którego udzielał Jan Chrzciciel, jest to samo, jeżeli chodzi o moc, który udziela Kościół katolicki na mocy sukcesji apostolskiej. Mi się wydaje, że nie, no bo o ile wiem, chrzest Kościoła katolickiego to zmazuje wszystkie grzechy, prawda? A Jan Chrzciciel, mi się wydaje, że taki chrzest Jana Chrzciciela nie miał takiej mocy.
I już za chwilę odpowiadamy. Dziękujemy za to pytanie. Pozdrawiamy.
To jest diametralna różnica między chrztem Janowym a chrztem Jezusa. Chrzest Janowy właściwie miał w zamyśle przygotować tylko i wyłącznie chrzest Jezusa. Chrystus to ten, który chrzci duchem i mocą. Chrzest Janowy to bardziej wyznanie grzechów. Chrzest, czy w sensie nawrócenia, ekspiacji. Diametralna różnica. Paweł, spotykając w Azji Mniejszej niektóre wspólnoty, które znały tylko chrzest Janowy, głosi im kerygma do Chrystusie i chrzci, stępuje na nich Duch Święty. Czyli to jest tylko przygotowanie, pierwszy krok, właściwie wstęp do tego, co dzieje się, do tych darów ducha, które otrzymujemy, a które przynosi Mesjasz. Jan tylko go zapowiada i w jakiś sposób przygotowuje. To porównałbym ten chrzest Janowy bardziej do katechumenatu, czyli do przygotowania do chrztu, który przychodzi w Jezusie.
Bardzo dziękujemy księdzu Marcinowi, doktorowi z Instytutu Biblijnego na KULU za czas spędzony u nas w Radiu Maryja, za wygłoszoną katechezę. Dziękuję Państwu za zadawane pytania i tak sobie właśnie pomyślałem, że niekiedy sobie można tak wyobrazić, że Jezus wśród wielu Żydów, sam będąc Żydem, jest tam wielu mężczyzn, wchodzi razem z nimi i nikt właściwie nie patrzy na Jezusa, że jest to Syn Boży. Bo skąd mają wiedzieć, że jest to Syn Boży, prawda? I w tym momencie, bo my niekiedy z perspektywy 2000 lat myślimy, że jak my już wierzymy dzisiaj, to tak wszyscy powinni wierzyć od samego początku. I dlatego ta katecheza była taka dobra i piękna, bo ona urzeczywistniała i urealniała całą tą rzeczywistość, która się dokonywała właśnie w tamtym czasie. A jest to słowo dynamiczne, słowo, które ma dzisiaj też moc budowania mocą Ducha Świętego w nas nowego człowieka. A więc myślimy, że nie jest to ostatnie spotkanie z księdzem doktorem i czekamy na następne katechezy, a Państwa serdecznie pozdrawiamy.